Poczynamy od tematu gospodarczego, ekonomicznego. Wracamy do ważnego spotkania, jakim było spotkanie na szczycie G7, a właściwie mówi się teraz, że G6 plus 1. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Witoldem Modzelewskim, ekonomistą, wykładowcą też ekonomii i innych ważnych tutaj przedmiotów. No i znanym naszym słuchaczom. Witamy panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam najserdeczniej.
No właśnie komentarz, taka sytuacja na początku, a potem poprosimy, żeby pan nas wprowadził te pewne, bym powiedział, tajniki albo bardziej w taką tą kuchnię takich spotkań, bo doszło do takiego momentu, tak przynajmniej mówi prezydent amerykański przywódca, że Justin Trudeau był dosyć bardzo takim, nazwał go, że był grzeczny, że się nie odzywał, natomiast potem zaraz po wylocie prezydenta amerykańskiego Donalda Trumpa napisał w takim, prawda, na Facebooku czy na jakimś innym nośniku, że musimy być mocni, nie możemy się tutaj podporządkować i tak dalej. Nie wiem, jak to, czy to tak było naprawdę, ale taka ciekawostka. Bardzo prosimy o komentarz.
Zacznijmy od tego, że oddzielmy tą tak zwaną narrację sporu, która zawsze musi, albo szuka tak zwanego czytelnego pretekstu. Bo tu chyba Kanadyjczycy, a przecież rodzina Trudeau to jest przecież już pokolenie polityków, wybitnych polityków kanadyjskich, kolejne u władzy, dała się podejść w takiej szewniewcesłownej, ponieważ nie można, przynajmniej nawet z takiej dość powierzchownej wiedzy o dyplomacji, dawać innym pretekstu, aby wykorzystano słowa w sposób wrogi, bo jak wiadomo, w polityce każde słowo będzie użyte przeciwko nam. Natomiast tu ta nielojalność, czyli taka nieuczciwość, że niepokazanie rzeczywistych poglądów i intencji w momencie prowadzenia rozmów, a następnie zwoływanie konferencji prasowej, czyli przedstawia zupełnie inną, nieznaną drugiej stronie ocenę, było błędem. I to oczywiście wykorzystano w debacie i to stało się, w zasadzie to się stało czytelne, ale ja bym nie przeceniał znaczenia tego faktu. To jest ta część medialna, publiczna, czyli ta twarz zewnętrzna, może nawet więcej maska tego zjawiska, co się kryje w rzeczywistości z tyłu. Tam jest już od lat narastający problem strategiczny, który my nie chcemy uwypuklać, to znaczy my mamy też pewne nasze uwarunkowania polskie, które promowały i w zasadzie mianowały Stany Zjednoczone, bo to bardziej myśmy mianowali niż to jest w rzeczywistości, naszym strategicznym partnerem i na tym osi tego strategicznego partnerstwa budujemy jakoby naszą wizję w ogóle miejsca w świecie i w historii, a zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast wczesności o charakterze zasadniczym między te tak zwane transatlantyckie i to są wczesności ekonomiczne, te podstawowe, one już narastają od lat. Zacznijmy od tego, że tą sprzeczność już ujawniła się przy tej umowie o wolnym handlu, która w końcu doszła do skutku z Kanadą, a nie doszła do skutku ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli już sprzeczność, taka zasadnicza sprzeczność interesów, ta między Europą, czyli wspólnotą, która w zasadzie ciągle jednak aspiruje do roli takiego trzeciego lub czwartego gracza na świecie. My mówimy o Stanach Zjednoczonych, Chinach, w Rosji i wspólnocie albo wspólnocie i Rosji, czyli taki, nie jest to jednak państwo, natomiast porównywalne, czyli tak są porównywalne potencjały ekonomiczne. No i ta sprzeczność interesów, czyli to, co zresztą podkreśla prezydent Trump, on zresztą używa tej swojej takiej dość obrazowej narracji, że jest tą okradaną skarbonką, tak Europa wytworzyła, zwłaszcza ta zachodnia, swoją pozycję dzięki Ameryce. To znaczy Ameryka skredytowała, zaczynając od planu Marshalla, tę część świata i tworząc ją dla siebie konkurencyjną. To znaczy w pewnym momencie Europa, która się obudowała przecież cłami, które są również antyamerykańskie, broni swój rynek przed towarami amerykańskimi i jest dla niej, dla Stanów Zjednoczonych ważnym konkurentem i ta sprzeczność już na pewno, jak to zawsze w dyplomacji, czasami zamiatana pod dywan, jest już jawna. To są bardzo ważne momenty, niejawne sprzeczności takie, które się uda skryć. One nie organizują przestrzeni tej, co nazywamy przestrzenią publiczną. Teraz te sprzeczności zostały ujawnione. No wiadomo, że spektakularnym przykładem to są te cła na stali, aluminium założone przez Stany Zjednoczone. Jeśli nie chcę tu formować zbyt tak zwanych łatwych prognoz, ale my chyba jesteśmy świadkami, jeżeli nie jest to, na pewno nie jest to koniec pewnej epoki, ale niektórzy twierdzą, że to jest początek końca tej epoki. Epoki, która stwarzała tak by nadrzędność interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych, która jednak wymagała z perspektywy Waszyngtonu takiego parasola i ekonomicznego, i politycznego nad Europą Zachodnią. To prawda, że u nas nie powtarzano takiego stwierdzenia, które w Ameryce było obecne, a którego autorem był między innymi Zbigniew Brzeziński, że Europę nazywano protektoratem amerykańskim, najlepszym protektoratem amerykańskim. U nas te słowa nam są trudne do zaakceptowania, ale tam są częścią języka politycznego. I ten protektorat trochę stał się zbyt silny, a przede wszystkim nie do końca podporządkowany interesom, czyli zbyt silnie broni swoich interesów i zresztą robi to od dawna. Do jakiegoś momentu ta obrona nie była uważana za akt wrogi lub akt sporu. Teraz stała się taką. Jesteśmy na początku końca pewnej epoki tego tak zwanego sojuszu transatlantyckiego, który miał na celu jednak w końcu głównym beneficjentem, czyli miał na celu wzmocnienie Unii Europejskiej, czyli Europy. Stany Zjednoczone chyba rewidują ten sposób widzenia swojej polityki. Na ile on się utrzyma dłużej, no to tego oczywiście nie wiemy, ale gdy prezydent Trump będzie prezydentem drugiej kadencji, to na pewno będzie ten stan rzeczy owego sporu pogłębiał się i kto wie, może już właśnie nie będzie ani G8, ani G7, tylko będzie jeden, czyli ten super jedyny i najważniejszy gracz kontra reszta świata, co zresztą z reguły tak było.
A Polska, panie profesorze, bo właśnie my mamy przecież też te tradycje i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zresztą czujemy tą jakąś taką siłę i oparcie w tym kraju, chociażby dlatego, że jest też ogromna tam duża Polonia, ale to jest przecież też blisko naszych ideałów, bo można powiedzieć, że przecież prezydenta Trumpa wybrało społeczeństwo, a nie G6, prawda, czy G20, tylko po prostu społeczeństwo amerykańskie, więc on siłą rzeczy naturalnym jest, że pilnuje, że tak powiem, tutaj tego ładu i pewnej granicy bezpieczeństwa materialnego obywateli amerykańskich.
No, my jesteśmy w jakimś sensie bliscy pewnej narracji, którą właśnie używa, a w jakimś sensie jest przynajmniej częściowo w niej obecny prezydent Trump. Mówimy o teorii własnego interesu. Brońmy własne interesy, które są interesami, mają być nadrzędnymi w stosunku do różnych nie do końca zrozumiałych takich mglistych teorii globalnych, które tak się okazywały, że one tak naprawdę to służyły tym graczom, którzy byli gdzieś, siedzieli na tej drugiej, trzeciej ławce z tyłu, a tak naprawdę to globalizacja tak pojęta, zwłaszcza pamiętamy ten projekt umowy o wolnym handlu, był tak naprawdę, nie był w interesie ani państw, ani społeczeństw, tylko przede wszystkim były to interesy z takich kilkudziesięciu korporacji, które chciały po prostu dzięki temu zdobyć taką jurysdykcję, wydzielić się po prostu spod władzy tychże państw, no bo te umowy dawały im w zasadzie tak zwany immunitet jurysdykcyjny, czyli sądy krajów danego państwa w ogóle nie miałyby nic do powiedzenia co do ich interesów, bo bo na ten temat by decydował arbitraż, który był w zasadzie w dużej części pod kontrolą tych, których by miał on sądzić. Myślę, że jesteśmy, tak jak mniej więcej co 100 lat wracają takie silniejsze tendencje, które 100 lat temu były wielkimi nacjonalizmami, które się wtedy pojawiły, czyli obudziła się świadomość narodowa tak pojmowana, że przede wszystkim, niektórzy nazywają to egoizmem narodowym, ale przede wszystkim interesem państwa jako pewnej zbiorowości, państwa jako zbiorowości ludzi, państwa, które legitymują swoją władzę i ta władza ma działać właśnie w interesie państwa, które jest pojmowane jako ta wspólnota, która ma swoje własne interesy, która nie ma zamiaru się roztopić w tym zglobalizowanym świecie, czyli tworzyć swój własną wizję, swoją drogę, a politycy mają być wierni właśnie tym zasadom, zasadom pewnego, tak, nazywajmy te rzeczy po imieniu, egoizmu narodowego, ale bez niego w istocie przegrywają ci, nie tylko ci słabi, ale także ci silni, którzy nie broniąc swoich interesów, mogą przegrać ze słabszymi. Więc jesteśmy w takim pasjonującym spektaklu, do którego my musimy wyciągnąć wiele wniosków. Pamiętajmy, że my nie chcemy dostrzec tego, że to nawołanie dwukrotnie powtórzenie, że trzeba zawieszoną obecność Rosji w G8 przywrócić, co powtórzono, co było z konsternacją ze strony przynajmniej części członków tego towarzystwa. Przecież to jest bardzo zrozumiałe. Jeżeli polityka amerykańska jest obecnie polityką w istocie w sporze z tą większością pozostałą, wszystkimi pozostałymi, no to przecież a zarazem Rosja jest w tym stanie sporu również z państwami Unii Europejskiej, które nałożyły na Rosję sankcje, no to dzięki temu powrót Rosji do G8, bo to wiadomo, nie są wyrzuceni, tylko zawieszeni, jak to czasami niezbyt precyzyjnie przedstawia się to w naszym kraju, stwarza sytuację taką, że będzie gra trzech. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i pozostali członkowie, bo tam jest też Kanada i Japonia, pamiętajmy, że to jest jakby ten klub trochę poszerzony. I ten trzeci, zawsze wtedy, kiedy jest trzech, łatwiej rozgrywać politykę o charakterze takim, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli tej gra dyplomatyczna nie jest we dwoje, gra dyplomatyczna jest na wielu szachownicach, a przynajmniej muszą być trzy. Więc coś się fascynującego dzieje, a my musimy wiedzieć, że interesy nasze są też interesami, które musimy sami bronić, stać w obronie swoich, bo jeśli my nie staniemy w ich obronie, no to nikt inny nie będzie nas tej roli nie wyręczał.
A co podpowiedzieć polscy przywódcom polskim, bo można powiedzieć, że na pewno to nie jest sytuacja taka, że w tym przysłowiu, że zobaczyła żaba, że konia kują i sama podkłada nogi, natomiast gdzieś tam słyszałem taki głos, że może i Polska tutaj być takim pewnym rozdzielnikiem, może jakimś takim pewnym mediatorem bardziej właśnie.
Ja myślę, że my musimy, ja bym bardzo sobie, bardzo by mi to sprawiało wielką satysfakcję, gdybyśmy w takiej roli zaistnieli. Natomiast nie bardzo wierzę w sens takich, nazwijmy, inicjatyw. Teraz wszyscy się oddalamy. To jest czas, kiedy, żeby wyostrzyć obraz, żeby zarazem, pamiętajmy, to wszystko ma swój sens wyborczy. Prezydent Trump walczy o reelekcję, już walczy o reelekcję, on musi twardo bronić Ameryki, czyli będzie wyostrzał retorykę, będzie wskazywał, że jest coraz silniejszy w obronie tych, którzy go okradają, tą skarbonkę, którą on tak lubi powtarzać. My musimy zrozumieć, że Ameryka też się oddala od Europy. I ona się musi oddalać. To ona się już zaczęła oddalać. To znaczy, ona się oddala dlatego, że Europa, jeżeli Europa stanie się silniejszą, czyli integracja nie będzie, chociaż teraz też przeżywa głęboki kryzys tożsamości, koncepcji. Wszyscy mówią o potrzebie głębokiej przebudowy systemu organów Unii Europejskiej, no ale jak jeszcze przebudowujemy, to znaczy, że jest jakiś sens tego wszystkiego. Ktoś to wierzy w ciągłość tej organizacji. Europa będzie się oddalać. Ta właśnie zjednoczona Europa będzie się oddalać od wszystkich. Od wszystkich. Dlaczego? Bo jeśli ktoś broni swoich interesów, będzie się oddalał od wszystkich. I w tym momencie ta cała koncepcja transatlantycka, która gdzieś tam od przed ponad grubo, ponad półwieczem stworzyła pewien czas przeszły, częściowo obecny, ale powolujący, powoli stający się czasem dokonanym. A my, mój Boże, my jesteśmy tą częścią tak zwaną, to mamy tak zwane wady i zalety peryferiów, czyli nie jesteśmy głównym nurtem zdarzeń i najczęściej jest to ogromna premia, żeby nie być głównym w osi największych sporów. To stara, była bardzo prosta prawda. Jeżeli potrafimy wyzyskać i uzyskać i zachować tą pozycję pozytywną pozycję peryferium świata, które nie uczestniczy w tych zasadniczych, największych sporach, to pamiętajmy, że to jest nasza karta atutowa, a nie nasza słabość.
Tak, to wygląda. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz, szeroką tutaj panoramę tego wydarzenia, jakim było spotkanie G7, szczytu G7, i myślę, że będziemy jeszcze omawiać przeróżne tutaj sytuacje, które będą miały miejsce. Ja też załóżmy, że Kanada podtrzymuje zamiar wprowadzenia też ceł odwetowych od 1 lipca, ale to zobaczymy, czy to
podejdzie. Wojna celna trwa.
Już trwa. Dziękuję bardzo. Do naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista. Dziękuję, panie profesorze.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, za rozmowę dziękujemy.